kochani bracia i siostry, zawsze mam problem z ułożeniem tematu, czy z wybraniem tematu, z którym chciałbym się z wami podzielić, i pomyślałem, że dzisiaj chciałbym tak trochę poruszyć fragmenty Słowa Bożego, które może odpowiadają czasami naszym przeżyciom. To będą trzy historie, jedna ze Starego Testamentu, dwie z Nowego Testamentu, kiedy wydaje się, że pozornie zostaliśmy sami z problemem, że Bóg nam nie błogosławi, nam nie pomaga. Temat, który dzisiaj chciałem wam przedstawić, to ma tytuł Bóg i Jezus, czy możemy na nich liczyć? I pewnie kiedy tak słyszycie tak zadane pytanie, to pewnie odpowiadacie sobie, że oczywiście, że można na Boga liczyć, bo przecież na Nim oparliśmy swoje życie. Ale są takie historie i w Starym, i w Nowym Testamencie, które mogą sprawić pewne problemy w takiej jednoznacznej odpowiedzi. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pokrótce, to będzie tylko naprawdę takie zasygnalizowanie pewnych tematów, ale zachęcam was do tego, żebyście wgryźli się troszeczkę w te historie i poczytali je sobie, pomyśleli, dlaczego zostały zapisane w Słowie Bożym i co Bóg chciał nas przez nie nauczyć. I pierwsza taka historia jest zapisana w Księdze Sędziów, zaczyna się w 19 rozdziale. Jest to bardzo ciekawy opis, jednocześnie bardzo drastyczny. Cieszę się, że nie ma tutaj jakichś takich małych dzieci, ponieważ opis jest naprawdę drastyczny. Się zastanawiałem, jak to przedstawić, jeżeli będą jakieś takie małe, wrażliwe dzieci. Ale ponieważ już mamy tutaj młodzież taką, która już prawdopodobnie z filmów, czy z jakichś tam gier, czy z środków masowego przekazu jest obeznana z pewnymi takimi drastycznymi rzeczami, spokojnie możemy tutaj tą historię rozpatrzyć. To jest, ona się zaczyna w 19 rozdziale. W zasadzie ona jest tylko wprowadzeniem do tego, co się wydarzyło, na czym bym się chciał skupić. Ale tu mamy do czynienia z taką sytuacją od wiersza pierwszego. W tymże czasie, a nie było wtedy jeszcze króla w Izraelu, bo to jest okres sędziów, żył na skraju pogranicza efraimskiego jako obcy przybysz pewien mąż lewita, który wziął sobie nałożnicę z Betlejemu judzkiego. Ta jego nałożnica poróżniła się z nim i odeszła od niego do domu swego ojca, do Betlejemu judzkiego, i przebywała tam przez 4 miesiące. Taka historia rodzinna, gdzieś tam jakieś ciche dni, jakieś tam nieporozumienie. Ona powiedziała, a co tam, idę z powrotem tam do domu, do moich rodziców, do mojego ojca, i poszła. No ale ten człowiek, widać, ją bardzo kochał, w związku z tym wybrał się tedy za nią jej mąż, aby ją nakłonić do powrotu. Miał z sobą parobka, parę osłów. A gdy ona wprowadziła go do domu swojego ojca, zobaczywszy go, ucieszył się ojciec owej dziewczyny, że się z nim spotkał. Taka historia normalna, rodzinna, jakichś tam nieporozumień, jakiegoś tam rozstania, i potem ten człowiek jedzie. Być może już, braterstwo, kojarzycie tą historię, jak ona się tam dalej potoczy, ale w każdym bądź razie no, zdołał ją namówić do powrotu, pewnie ją tam przeprosił, obiecał, że może będzie troszeczkę dla niej lepszy, że może więcej pieniędzy na życie będzie dawał, bo jakiś tam ulegał jakiś jej tam zachciankom, bo to przecież wszyscy, którzy jesteśmy w związku małżeńskim, wiemy, że związek małżeński trzeba pielęgnować, w związku z tym nie jesteśmy tutaj panami. Era, kiedy żony nazywały swoich mężów panami, tak jak Sara nazywała swojego męża panem, ona już się skończyła. Jesteśmy w takich relacjach, gdzie musimy starać się znaleźć złoty środek, porozmawiać, wypracować kompromis, bo to jest tak naprawdę istota życia małżeńskiego. Jeżeli ktoś trwa przy swoim i druga strona chce trwać przy swoim, no to w zasadzie można powiedzieć, że nie będzie to jakiś tam pewnie wzór małżeństwa. I oni sobie wracają. Wiersz 11. Gdy byli już przy Jebus, to dawna nazwa Jerozolimy, a dzień już się bardzo nachylił, rzekł parobek do swego pana, pójdźmy, skręćmy do tego miasta Jebuzejczyków i w nim przenocujmy. Lecz jego pan rzekł do niego, nie skręcimy do obcego miasta, gdzie nie ma synów izraelskich, lecz pojedziemy aż do Gibei. No i pojechali, wiersz 15, mówi, skręcili, aby tam dojść i przenocować w Gibei. Gdy doszli, czyli do swoich jakby, no wszędzie byli poganie, a oni tutaj skręcili do miasta izraelskiego. Gdy doszli, musieli zatrzymać się na placu miejskim, gdyż nie było nikogo, kto by ich przyjął do swego domu na nocleg. Gdzieś wygasła ta gościnność taka wschodnia, która jest, że nie zostawiało się człowieka, no ale jakiś tutaj wiersz 16, że stary człowiek wracał wieczorem ze swojej pracy z pola. Człowiek ten pochodził z Pogórza Efraimskiego, czyli też gdzie tam mieszkał ten przychodzeń. Tu zaś w Gibei był obcym przybyszem, podczas gdy mieszkańcy tej miejscowości byli Beniaminitami. To jest ważne, że to byli ludzie z pokolenia Beniamina. To miasto było miastem Beniaminitów. Gdy podniósł swoje oczy i ujrzał podróżnych na placu miejskim, zapytał się, dokąd idziesz i skąd przychodzisz. On mu tutaj w wierszu 18 wyjaśnił, że pochodzi z Pogórza Efraimskiego, czyli tam poczuli się ziomkami. No i że nie ma tutaj nikogo, kto by mnie przyjął do swojego domu, ten wiersz 18, no to w związku z tym będziemy tutaj sobie nocować na rynku. Wiersz 20 mówi, wtedy powiedział ten stary człowiek, pokój ci, troska o twoje braki, to moja sprawa, tylko na placu przez noc nie pozostawaj. On zdawał sobie sprawę z tego, że to nie za bardzo bezpieczne miejsce. To jest tak, jak nieraz pewni ludzie chcą gdzieś wyjeżdżają do innych krajów i chcą na przykład gdzieś nocować przy jakichś tam parkingach, że nie chcą wykupić sobie hotelu, tylko w samochodzie sobie tam coś rozłożą. Jakiś kocyk czy kołderki chcą tam przenosować, jest to bardzo niebezpieczne. Bardzo często słyszałem, że właśnie takie jakieś szajki grasują po parkingach i napadają ludzi, którzy śpią w samochodach, okradają ich. I tak samo on tutaj powiedział, żeby w żaden sposób, żebyście tylko nie zostali na placu. I wiersz 21 sprowadził go do swego domu, dał obrok jego osłom, a gdy umyli swoje nogi, jedli i pili. A gdy sobie podochocili, oto niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołatać do drzwi i wołać na sędziwego gospodarza domu, wyprowadź męża, który wszedł do twego domu, a będziemy z nim cieleśnie obcowali. To już takie trochę kojarzy się wam, braterstwo, to z tą historią? Tak. To jest coś bardzo podobnego, co się działo w Sodomie, kiedy przyszli ci aniołowie, którzy mieli wyprowadzić Lota i jego rodzinę. Wtedy wyszedł do nich gospodarz domu i rzekł, nie bracia moi, nie popełniacie tego zła, przecież ten mąż wszedł do mojego domu, nie czyńcie tej niegodziwości. To jest ta wschodnia gościnność powodowała, że gość przyjęty do domu był traktowany w sposób wyjątkowy. To nie mogło tam mu z głowy spaść, bo to by był dyshonor dla gospodarza, że pozwolił skrzywdzić swojego gościa, albo gdyby go nie nakarmił, gdyby tam nie zadbał o jego zwierzęta. Oto nawet był gotowy wyprowadzić do nich swoją córkę. W wierszu 24, tak jak powiedziałem, takie dziwne, niezrozumiałe dzisiaj dla nas zwyczaje, ale to jest właśnie ta moc przyjęcia kogoś pod swój dach, że ten człowiek wymagał wszelkich ofiar, byleby tylko mu się nic nie stało. W związku z tym ten starszy człowiek zdesperowany mówi, ja wam nawet mogę moją córkę wyprowadzić, ale nie czyńcie żadnej krzywdy moim gościom, bo to jest, mój dach jest dla nich zapewnieniem bezpieczeństwa. Lecz mężowie ci, wiersz 25, nie chcieli go usłuchać, więc ten mąż wziął jego nałożnicę, wyprowadził ją do nich na dwór, obcowali z nią cieleśnie i gwałcili ją przez całą noc aż do rana i wpuścili ją dopiero, gdy wschodziła zorza. I potem dowiadujemy się, że ona umarła, że po prostu doszło do czegoś tak strasznego, że ona umarła. Wtedy ten człowiek, w tej historii dalej czytamy w tym 19 rozdziale, kiedy ją przywiózł, już włożył tą martwą swoją nałożnicę na tego osła, pojechał do domu, pociął ją na 12 kawałków, rozesłał do 12 plemion izraelskich i powiedział, patrzcie, co się stało, co zrobili Beniaminici w tym mieście. Ja tutaj byłem pewny, że nie zatrzymam się w Jebus, ale przyjadę do Gibei, tutaj będzie bezpiecznie, a taka sytuacja nas spotkała. I przechodzimy, braterstwo, do tego, na co chciałbym zwrócić waszą dzisiaj uwagę odnośnie tej historii. W zasadzie można by to było powiedzieć, że to wybuchła taka mała jakby wojna domowa między plemionami izraelskimi a plemieniem Beniamina. Wiersz 20 zaczyna się, wtedy wyruszyli wszyscy synowie izraelscy, zgromadził się zbór jak jeden mąż od Dan aż po Betrzebę. No to jest takie określenie od Dan, czyli od góry aż do Betrzeby, czyli aż do samego końca ziemi izraelskiej. To jest takie określenie, jakbyśmy powiedzieli od Gdańska do Zakopanego, tak mniej więcej to wygląda. Od Dan aż po Betrzebę, także i ziemia gileacka przed Panem w Mispa. I stawili się przywódcy całego ludu, wszystkich plemion izraelskich w zgromadzeniu ludu Bożego, 400 tysięcy mężów pieszych zbrojnych w miecze. Czyli zebrały się te plemiona i wystawiło wojsko w ilości 400 tysięcy. Na prawie pół miliona wojska, to przecież przeciwko jednemu pokoleniu. To też Beniaminici usłyszeli, że synowie izraelscy pociągnęli do Mispy, synowie izraelscy zaś mówili, powiedzcie, jak mogło się to stać, to bezprawie. Potem tutaj są jakieś tam utarczki, oni się nie mogą ze sobą dogadać. Wiersz 12, bratestwo, przeczytam do 15. Potem rozesłały plemiona izraelskie mężów do wszystkich rodów Beniamina, czyli Beniamini ci zaczynają zbierać siły. Mówią sobie, muszą nas wesprzeć wszyscy z naszego pokolenia, no bo my tutaj jesteśmy zagrożeni. Bo oczywiście nie chcieli wydać tych, którzy to zrobili. I jest napisane tak, wydajcie teraz tych mężów, ludzi niegodziwych, którzy są w Gibei, a zabijemy ich i usuniemy zło z Izraela. Lecz Beniaminici nie chcieli wysłuchać głosu swoich braci izraelskich. Powstał konflikt. Izrael cały był poruszony tą zbrodnią, to co się wydarzyło. Zebrali 400 tysięcy ludzi zbrojnych w miecze, poszli do Beniaminitów i mówią, wydajcie nam tych ludzi z Gibei, którzy się takie rzeczy dopuścili. Oni mówią, nie. I zaczęli skrzykiwać ludzi z pokolenia Beniamina, żeby przyszli i im pomagali. Owszem, Beniaminici z różnych miast zebrali się w Gibei, aby ruszyć do walki z synami izraelskimi. Beniaminici dokonali w tym dniu przeglądu ludu z miast na liczbę 26 tysięcy mężów zbrojnych mieczy, oprócz mieszkańców Gibei w liczbie 700 mężów doborowych. To byli tacy, którzy potrafili tam bardzo dobrze władać mieczem, prosą, leworęcy mężowie. Wiersz 16 mówi, że każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem co do włosa, nie chybiając, czyli tacy wytrawni. No 26 700 wojska zebrali Beniaminici. Oprócz Beniamina dokonano przeglądu 400 tysięcy mężów izraelskich zbrojnych. I oni też się policzyli, Izrael się policzył. 400 tysięcy przeciwko 26 700 ludziom. I wyruszyli synowie izraelscy, poszli do Betelu i zapytywali Pana, mówiąc, kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Beniaminitami? A Pan rzekł, Juda pójdzie jako pierwszy. I by się wydawało, bratestwo, że normalna sytuacja. Reagują na bezprawie, idą do Pana i się pytają, a kto ma z nas wyruszyć? A Bóg mówi, Juda. Bratestwo, jak pójdziecie do początku Księgi Sędziów, do pierwszego rozdziału, to jest też bardzo ciekawe, bo tu jest, nawet jest odnośnik tutaj do Księgi Sędziów, pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza. Po śmierci Jozłego pytali synowie izraelscy Pana, mówiąc, kto z nas ma wyruszyć pierwszy przeciwko Kananejczykom, aby walczyć z nimi? A Pan rzekł, Juda wyruszy. Oto dałem im tę ziemię w jego ręce. Wiersz 4. Wyruszył więc Juda, Pan zaś wydał Kananejczyka i Peryzejczyka w ich ręce i pobili w Bezek 10 tysięcy mężów. W Bezek na Podhali Adonii Bezeka walczyli z nimi, pobili Kananejczyków i Peryzejczyków. Wiersz 8. Potem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi, zdobyli je, wybili mieszkańców jego oszczem miecza, miasto puścili z dymem. Wiersz 10. Wyruszył Juda przeciwko Kananejczykom mieszkającym w Hebronie i cały czas ci z Judy odnoszą zwycięstwa. Gdzie nie idą, bo Bóg ich posłał, Bóg był z nimi. I tutaj mamy sytuację, kiedy oni się już uszykowali. 400 tysięcy przeciwko 26 tysiącom. Braterstwo, nie musicie być jakimiś strategami wojskowymi. Mieli jakąś szansę? Mieli? Nie mieli. To można by było powiedzieć, że w tym momencie już pokolenie już jest pozamiatane, że już po prostu przestaje istnieć pokolenie. I wyruszyli synowie izraelscy. Pan mówi tak, Juda pójdzie jako pierwszy. Wiersz 19. Ruszyli więc synowie izraelscy rano, rozłożyli się obozem naprzeciw Gibei. I wyszli mężowie izraelscy do walki z Beniaminem i stanęli w szyku bojowym pod Gibeą. Beniaminci też wyszli z Gibei i w tym dniu położyli wśród Izraela trupem 22 tysiące mężów. Czyli nie powtórzyła się sytuacja wtedy, kiedy Bóg wysyła plemię Judy do walki z Kananejczykami, tylko wychodzą i ginie 22 tysiące ludzi. A Bóg im kazał wyjść? Kazał im wyjść. Powiedział, które pokolenie ma ruszyć pierwsze? Powiedział. Spodziewali się, że pokonają Beniaminitów? Spodziewali się. I 22 tysiące ludzi zamordowano z obozu izraelskiego, nie z Beniamina. Poszli więc synowie, 23 wiersz, poszli więc synowie izraelscy do Betelu i tam płakali przed Panem aż do wieczora, a potem zapytali Pana, czy mamy ponownie wyruszyć do walki z Beniaminitami, naszymi braćmi? Coś już się zmieniło, braterstwo? Najpierw się pytają, kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Beniaminitami? A Bóg mówi Juda. Bo Bóg lubił, jak Juda szedł i tam robił porządek. A potem przychodzą drugi raz po tej klęsce i mówią tak. Czy mamy? Tutaj pytają, kto z nas pierwszy pójdzie? Kogo, Panie, Ty jako pierwszego wysyłasz? Nie mają żadnych wątpliwości, trzeba iść i wybić pokolenie Beniamina. A teraz już po tej klęsce pytają, czy mamy ponownie wyruszyć do walki z Beniaminitami, naszymi braćmi? Jest jakaś zmiana nastawienia, braterstwo? Jest, nie? Płakali przed Panem, zastanawiali się nad tym, co się dzieje i doszli do wniosku, może Bóg sobie nie życzy, żebyśmy my tam tą wojnę wszczynali, żebyśmy, no przy sile 400 tysięcy, no powiedzmy 378 już teraz, no to w dalszym ciągu i tak mogli ich zmieść z powierzchni ziemi. Ruszyli więc synowie, a Pan odpowiedział, ruszcie na nich. Ruszyli więc synowie Izraelscy na Beniaminitów w tym drugim dniu, lecz Beniaminici wyszli z Gibei w drugim dniu na ich spotkanie i jeszcze raz położyli trupem wśród synów izraelskich 18 tysięcy ludzi. To już jest ile zabitych? 40, 10% już im pozabijali z tych 400. Ruszyli tedy wszyscy synowie izraelscy, cały lud zbrojny przyszli do Betelu i tam trwali przed Panem płacząc i poszcząc, już post włączyli do tego, nie? Przedtem tylko płakali, teraz już zaczęli pościć. A kiedy się pości, braterstwo? Wtedy, kiedy człowiek chce mieć czysty umysł, nie zajęty tutaj jedzeniem, przygotowywaniem posiłku, wtedy, kiedy macie jakiś problem, kiedy naprawdę chcecie mieć taki czysty umysł i taką bliską społeczność z Panem, to zrezygnujcie z jedzenia. Pijcie sobie w tym dniu, nawet jakieś tam soczki czy jakieś kefirki, ale pijcie, nie starajcie się wokół tego, co będzie się w danym dzień jeść i zobaczycie, jak będziecie mieli czystszy umysł, będzie taki przenikliwszy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak to właśnie wygląda, że kiedy się pości, to jest wiele spraw się jaśniej widzi i czasami można coś mądrego wtedy wymyślić, być może Pan coś może na umyśl nasunąć. Przyszli do Betelu, tam trwali przed Panem płacząc i poszcząc w tym dniu aż do wieczora, a potem złożyli przed Panem ofiary całopalne, już się pojawiają jakieś ofiary, że czują się, że no może coś niezupełnie dobrze robimy i ofiary pojednania i zapytali ponownie Izraelscy Pana. Tam bowiem była w owych czasach skrzynia przymierza Bożego w Betelu oczywiście, a Pinechas, syn Eleazara, syna Arona, sprawował w tych czasach przy niej służbę i zapytali tymi słowy, czy mamy ponownie wyjść do walki z Beniaminitami, naszymi braćmi, czy też tego zaniechać? Widzicie? Jak się wzburzyli, jak zobaczyli tą pocięte części tej kobiety, jak się wzburzyli, to taka nienawiść się z nich wzbiła, że oni by tam poszli i przy tej pierwszej walce braterstwo by zrobili porządek z tym plemieniem i nie byłoby pokolenia Beniamina. Czy Bóg sobie życzył tego, żeby nie było pokolenia Beniamina? Nie życzył sobie, no przecież wszystko to jest oparte na 12 pokoleniach, które zresztą jeszcze mają swoje symboliczne znaczenie w Nowym Testamencie. W związku z tym Bóg sobie tego nie życzył, ale oni przyszli z takim nastawieniem, że Bóg mówi tak, idźcie, Juda niech idzie pierwszy, róbcie tak, jak żeście wymyślili. 22 tysiące zginęło. Czy mamy wyjść? Tak, idźcie. A już za trzecim razem mówią, czy może zaniechać tego? Już drugi raz się pojawia, że to są nasi bracia, to może mamy tego zaniechać, Panie, może nie mamy ich karać za to, co oni zrobili. Ale Bóg nie chciał tego pozostawić bez kary. Nie tylko, że mieszkańcy Gibei się nie ujęli i nie wyrzucili tych zboczeńców, żeby zostali ukarani, to jeszcze skrzyknęli całe plemię. Jakby całe plemię wzięło odpowiedzialność za to, co się stało i za to stanowisko takie, my tutaj to robimy, co wy macie do naszych spraw, nie mieszajcie się, my tutaj sobie damy radę, my się obronimy. Oczywiście, żeby się nie obronili, jeżeli ich było 400 tysięcy Izraelitów, na pewno by się braterstwo nie obronili i to pokolenie by zniknęło. Czy mamy ponownie wyjść do walki z Beniaminitami, naszymi braćmi, czy też tego zaniechać? A Pan odpowiedział, ruszajcie, gdyż jutro wydam ich wasze ręce. I jak będziemy czytać później już końcówkę 20 rozdziału. I było wszystkich poległych z Beniamina w tym dniu 25 tysięcy mężów zbrojnych w miecze, samych dzielnych wojowników. 25 tysięcy zginęło, a tam 600 uciekło gdzieś na pustynię. Pamiętacie tę historię, wtedy oni powiedzieli, nie, nikt z nas nie da ani swojej córki na żonę dla Beniaminitów. No i by się okazało, że ten Beniamin wymrze, no ale tam jakieś tam miasto się nie stawiło, w związku z tym powybijali wszystkich z wyjątkiem dziewic w tych mieście, no i te dziewice były, ale ich tam było tylko 400, także zepsucie widać było tak jak w dzisiejszych czasach. No ale potem mogli sobie jeszcze porywać, nawet mi podpowiedzieli, no jak wiecie, tam będą gdzieś tam nasze kobiety szły, to możecie je sobie porywać, to my wam wtedy ich nie dajemy, ale wy sobie je porwiecie, więc będziecie mogli tworzyć rodziny, mieć dzieci i to odbudować to pokolenie. teraz, braterstwo, jak to czytałem, to mówię sobie tak, jak w przedziwny sposób Bóg postąpił z Izraelem wtedy. Nie tłumaczył im, że powinniście uważać, żeby przecież nie usunąć jednego plemienia i tak dalej, tylko mówi tak, idźcie, walczcie, ale nie pozwalał im wygrać. Sprowadzał, dozwalał, dopuszczał klęskę. Raz 22 tysiące, raz 18. A potem jak już wybili rzeczywiście tych wszystkich wojowników, którzy tak trwali hardo i nie chcieli się ugiąć, żeby ta zbrodnia została w jakiś tam sposób pomszczona, no to oni wszyscy zginęli, ale zostali mężowie tacy, których oszczędzono, których na pewno by nie oszczędzono za pierwszym czy drugim razem, ale ich oszczędzono i w ten sposób pokolenie nie zostało zniszczone. I teraz, bratestwo, gdyby tak patrzeć z punktu widzenia tych ludzi, którzy idą do walki, cieszą się, aha, Bóg wyznaczył Judę, pójdziemy i ich tam zmieciemy z powierzchni ziemi, a tutaj nic, zaczęli się zastanawiać, o co chodzi, aha, nasi bracia to są, to co, mamy walczyć z naszymi braćmi? Tak. Za trzecim razem mamy walczyć, czy może ich zostawić w spokoju? Nie? Walczcie. Ja ich wam wydam. I braterstwo, kiedy myślałem nad tym fragmentem, to mnie zawsze zastanawiają takie jakieś, wiecie, one są takie zakręcone trochę, to nie jest nic oczywistego. Kiedy się czyta początek, wydaje się, że historia będzie przebiegała standardowo, że pójdzie Juda, wytnie ich wszystkich i koniec, a tu się okazuje, że Bóg robi jakieś takie, wiecie, zawirowania, że to nie jest wszystko takie proste, jednoznaczne. I kiedy się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że bardzo często w naszym życiu też Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, czy nie pomaga nam w naszym życiu. I to wcale nie dlatego, że jest jakiś grzech w nas, że Bóg zerwał z nami społeczność, że nie chce mieć z nami kontaktu, że gdzieś zgrzeszyliśmy, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo sumienie nam generalnie wyrzuca różne rzeczy. Znamy Słowo Boże i nasze sumienie, które nam mówi, tu zrobiłeś dobrze, tu źle, nie? Jak przychodzi jakieś doświadczenie, to po to, żeby nami wstrząsnąć, żebyśmy sobie zajrzeli do środka naszego serca, powiedzieli, ha, no tak, no sumienie mi mówiło, że ta sytuacja, czy tamta była nie w porządku. Może powinienem tego brata, czy tą siostrę przeprosić. Może powinienem naprawić naszą relację. Może powinienem coś zrobić, bo Pan nie jest ze mnie zadowolony, nie błogosławi mi tak, jak się spodziewam. Ale też Bóg dopuszcza takie doświadczenie jak tutaj, żebyśmy zmienili swoje nastawienie do braci. Zobaczcie, tu chodziło tylko o to, żeby Izraelici zmienili swoje nastawienie do Beniaminitów. Tak naprawdę podeszli do nich na gorąco, w euforii, w takiej chęci pomszczenia, nie zastanawiając się, że tak naprawdę za chwileczkę doprowadzą do tego, że to pokolenie przestanie istnieć, że Bóg sobie może tego nie życzyć, że Bóg chce, żeby pomścić zbrodnie, ale nie żeby wykasować całe pokolenie. I być może Bóg w naszym życiu też tak, braterstwo, działa, że macie jakiś problem, najczęściej chyba chodzi o jakieś takie interpersonalne, takie między braćmi w zborze, czy między rodziną, w rodzinie, że są może takie sytuacje, na które Bóg nie odpowiada, albo jest nam ciężko, albo jakaś sytuacja cały czas jest jakimś problemem dla nas, cały czas jest, coś jest źle, cały czas sprawy nie idą tak, jak mają iść i może właśnie dlatego, żebyśmy pomyśleli sobie, a może moja relacja z braćmi nie jest do końca dobra, a może w rodzinie może nie, moja relacja nie jest do końca dobra, może powinienem starać się spojrzeć tak, jak Bóg na tą sytuację patrzy, szerzej, nie tylko z punktu widzenia, aha, jest jakaś sytuacja, to ja muszę tu przyjść, ukarać, zrobić porządek, muszę być takim surowym sędzią, ale może masz właśnie spojrzeć miłosiernie, może coś trzeba zmienić w swoim życiu, w swojej relacji z małżonkiem, w swojej relacji z dzieckiem, w relacji z bratem, z siostrą w zborze, może z rodziną naszą gdzieś tam, z jakimiś braćmi, siostrami cielesnymi, rodzicami i dalszymi krewnymi. Może właśnie Bogu chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że ludzie obok nas też mają uczucia, też potrzebują naszej miłości, naszego zainteresowania. I wiecie, ta sytuacja tutaj w Księdze Sędziów pokazuje, że oni, Izraelici, tak powoli jakby odrywali uczucia od swoich emocji, a powoli tak na tych Beniaminitów tak skierowali, że tu patrzyli, to już nasi bracia, może mamy walczyć z braćmi, czy już nie. Już zaczynali czuć tą całą sytuację, na którą Bóg dozwolił. I właśnie chyba na tym to wszystko, braterstwo, polega, że życie chrześcijańskie polega też na tym, że my tak powoli odrywamy wzrok od siebie, od swojej krzywdy, od swoich spraw, od swojej racji, od tego, co powinniśmy, co nam się wydaje, że powinniśmy od drugich otrzymywać, spodziewać się czegoś. Bardzo dużo niesnastek w zborze polega na tym, że ktoś ma jakieś oczekiwania wobec zboru czy wobec pojedynczych osób, a oni nie spełniają tych oczekiwań. On wtedy się gniewa, boczy się, jakieś takie ma uczucia niezbyt pozytywne. I może właśnie na podstawie takiej historii, bracie, trzeba spojrzeć na to i powiedzieć tak. Może muszę przestać tak bardzo koncentrować swój wzrok duchowy na sobie, na swojej racji, na swoich uczuciach, emocjach, że mnie ktoś zranił, że mi coś... Dobrze, zranił mnie ktoś, w porządku. Modlę się za tego brata i siostrę, żeby go tak naprawdę Bóg błogosławił, bo co my czytamy w liście do Tesaloniczan? Że my nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, braterstwo. Tak naprawdę naszymi wrogami to nie są ludzie, którzy składamy się wszyscy z krwi i ciała. To jest taki synonim istot cielesnych. Apostoł Paweł chciał powiedzieć, że tak naprawdę wróg, który jest takim prawdziwym naszym wrogiem i którego mamy zwalczać, to jest niewidzialny. On inspiruje pewnych ludzi. Ludzie dają się wkręcać, dają się wmanewrowywać w różne sytuacje i mogą nas krzywdzić. Ale to nie oni są naszymi prawdziwymi wrogami. Co my mamy robić w stosunku do naszych wrogów? Mamy się za nich modlić i prosić, żeby Bóg otworzył ich oczy, żeby nie krzywdzili nas przecież, nie? Kiedyś ktoś powiedział, jak się ktoś tam skarżył, jakiś pastor to powiedział, nie wiem, moja żona ma lepszą pamięć do takich szczegółów, ale jakaś osoba przyszła do tego pastora i się skarżyła, że została źle potraktowana przez innego człowieka w zborze, a ten pastor tak na nią popatrzył i powiedział, to co? Już dla Jezusa to cię opluć nie można? Bratestwo, to jest takie dziwne powiedzenie, nie? Że ty jako wierzący dla Jezusa Chrystusa się nie pozwolisz opluć nawet? Że jesteśmy tacy nietykalni, tacy jesteśmy, wiecie, gdzieś tam na piedestał to nasze ja jest wyniesione, że nawet nie pozwolimy, żeby nas ktoś obmówił, żeby nam tam rzucał kłody pod nogi, czy w jakiś sposób. Dobrze, niech to robi. To jest część prześladowań dla Jezusa Chrystusa. I możemy być wtedy szczęśliwi, bo cierpimy chociaż troszeczkę tak, jak cierpiał nasz Pan Jezus Chrystus, którego też obmawiano i robiono mu różne złe rzeczy. I to jest ta pierwsza historia, braterstwo, którą się chciałem z wami podzielić. Druga historia jest też bardzo ciekawa. I tutaj posłużę się już tutaj tą mapką, która być może was zaciekawiła. Znalazłem szczęśliwie na korytarzu oderwany kawałek listwy, to nie ja, ten boazerię tutaj demontowałem. Morze martwe, to z reguły to widzimy to zawsze jak to jest w linii prostej, nie? Ale to taka perspektywa, żeby zobaczyć jakieś tutaj takie pagóreczki czy strumyczki, które tutaj są. Tu jest Jordan, to jest jezioro galilejskie, Morze Galilejskie, różnie się to nazywa. W zasadzie no my wiemy, że to jest jezioro, no ale dla nich to wtedy było, wydawało się coś bardzo wielkiego. To jezioro galilejskie, ono ma 21 km długości, 13 km szerokości. No to już takie konkretne jezioro galilejskie. I będziemy, braterstwo, mówić o sytuacji, która miała miejsce na tym jeziorze galilejskim. Ja bym chciał, żebyśmy sobie przeczytali Ewangelię Marka. Tak, czy możemy liczyć na Boga, to już żeśmy tutaj, braterstwo, to jakby tutaj sobie odpowiedzieli, że można liczyć na Boga, ale Bóg zazwyczaj chce jeszcze czegoś nas nauczyć. Zezwalając na jakieś doświadczenie, jeżeli nam sumienie nic nie wyrzuca, że coś robimy źle, to jest doświadczenie, które ma nas rozwinąć, ma nam przekierować wzrok z nas samych na innych braci, żebyśmy nie byli tacy egoistyczni. I można na Boga liczyć i tutaj Izrael też mógł na Boga liczyć, ale mieli złą podstawę i tutaj... To jest taka lekcja właśnie o nas, żebyśmy też nie mieli złej postawy. A tutaj mamy zupełnie, zupełnie inną historię. To jest ta historia uciszenia burzy na morzu. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ja trochę tutaj przygotowałem takich ciekawych rzeczy, ale najpierw sobie to, braterstwo, przeczytamy. Ewangelia Marka, 4 rozdział, od 35 do 41, czyli do końca rozdziału. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór. Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, apostołowie opuścili lud i wzięli go, czyli Jezusa, z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się napełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne. Braterstwo, jezioro galilejskie, takie 21 na 13 kilometrów, takie coś. Może Szymon, poproszę cię o następne zdjęcie. O, gdybyśmy tak na to klasycznie spojrzeli, to zobaczcie, braterstwo, tutaj są pustynie albo miejsca wyżynne, tutaj tym ciemnym są góry. Tu mamy, możesz troszeczkę jeszcze pomniejszyć i Szymonku na chwilę. Tutaj mamy górę Hermon. Tutaj jest góra Hermon, tutaj ma swój szczyt. Tutaj są teren, takie niziny nad tym jeziorkiem, a tutaj są takie żółte miejsca. Nie wiem, czy wy widzicie, braterstwo, chyba nie widać. Tu jest takie żółte miejsce, tu jest, ja mam w ogóle kiepski wzrok, tych okularach, pewnie widzicie, jak macie dobry wzrok. Tu, a tu jest białe miejsce, widzicie? Tak. Tu jest też białe miejsce, tutaj jest jakieś takie malutkie jeziorko jeszcze tutaj, a tu góra Hermon i tutaj tereny wyżynne i górskie. I teraz mam, braterstwo, przeczytam fragment, dlaczego na tym morzu zdarzały się burze. Jeszcze mamy jedno zdjęcie z tego morza, Szymuś. Zobacz. O właśnie, tak. Tutaj też troszeczkę widać, braterstwo, gdyby można było powiększyć, żeby ten element widać, bo tu jest Morze Martwe, tu jest Jezioro Galilejskie, a tu jest właśnie to jeziorko w Hule. I teraz, braterstwo, widzicie? Tutaj jest u góry ta góra Hermon jest, tu jest taka dolina, która najpierw do tego jeziorka, tutaj dalej Jordan i tutaj on wchodzi, tu jest ten jaśniejszy teren tutaj. Tak samo tutaj jest jaśniejszy teren, a tu jest góra i tu jest góra, takie pasmo górskie, tu jest pasmo górskie i tu. A tu są takie doliny długie, które dochodzą do, i tu w tym miejscu, i tutaj dochodzą do Jeziora Galilejskiego. To jest bardzo ważne, to ukształtowanie tego terenu. I mam teraz, przeczytam, braterstwo, z komentarza Barclaya, jak on tutaj to opisał. Była to zwykła sytuacja zdarzająca się nieraz na Jeziorze Galilejskim. Jezioro to jest małe, rozciąga się z północy na południe na odległość 21 km, a ze wschodu na zachód na odległość 13 km w najszerszym miejscu. Dolina Jordanu tworzy głęboką rozpadlinę. Jezioro stanowi jej część. Znajduje się na głębokości 212 poniżej powierzchni morza, czyli powierzchnia tego morza znajduje się poniżej normalnego poziomu morza, który się uważa za obowiązujący na całej Ziemi, 212 metrów poniżej. To jest w silnej depresji. Tam zresztą widać, że to wszystko jest takie w głębi, tak jakby tam pękł grunt, nie? Takie pęknięcie, które się ciągnie przez dłuższą, tutaj dłuższy dystans. Dzięki temu, że to jest wszystko tak w dole się znajduje, że to całe jezioro jest tak w dole, 200 metrów poniżej jakby poziomu gruntu, czy poniżej poziomu Morza Śródziemnego, tu mamy Morze Śródziemne, a to wszystko jest 200 metrów głęboko w takim jarze jakby, który tutaj idzie. Dzięki temu klimat jest ciepły i łagodny, ale istnieją też pewne niebezpieczeństwa. Po zachodniej stronie znajdują się góry z dolinami i przełęczami. To jest tutaj, to co my tutaj widzieliśmy, tutaj po zachodniej stronie tego jeziora. Jeśli powieje zimny wiatr zachodni, wówczas doliny te i przełęcze spełniają rolę jakby gigantycznych przewodów wentylacyjnych. Wiatr przeciska się przez nie z niesłychaną siłą i uderza z wielką gwałtownością, zwykle nieoczekiwanie, w powierzchnię jeziora. W tym czasie fale dochodzą do 2-3 metrów wysokości. Stanowi to niebezpieczeństwo dla łodzi w czasie długiej, bo trwającej przeciętnie około 2 godzin przeprawy ze wschodu na zachód lub odwrotnie. Dr M.W. Christie, który spędził wiele lat w Galilei, opisuje pewne zdarzenie. Powiada, że w czasie burzy wiatry wieją jakby ze wszystkich kierunków, uderzając i burząc wodę. Grupa turystów, tak on relacjonuje, grupa turystów stała na brzegu jeziora, obserwowała gładką powierzchnię wody. Wyrażono opinię na temat małego rozmiaru jeziora, a nawet powątpiewano, czy ewangeliczny opis burzy odpowiadał prawdzie. Nagle uderzył wiatr, w ciągu 20 minut jezioro pokryło się białymi bałwanami, wielkie fale uderzały w brzeg. Turyści musieli ratować się szybką ucieczką, aczkolwiek znajdowali się w odległości około 150 metrów od brzegu. Nie upłynęło pół godziny, a chmury zakryły słońce, na jeziorze szalała burza. Coś takiego się zdarza i to jest, braterstwo, tak, że kiedy tutaj z tej strony idą jakieś zimne wiatry, albo też jeszcze się mówi o tym, że od strony góry Hermon, która jest wysoka i jeszcze tam się znajduje śnieg na niej, też takie zimne powietrze potrafi, jeżeli jest odpowiednie ułożenie wiatru, tutaj się dostać, to przez te przesmyki to powietrze, które tutaj wchodzi szeroko, ono wchodzi jakby w takie dysze, braterstwo. To jest trochę tak jak z przewiewem w domu, nie? Że siedzimy w domu, mamy pootwierane okna, nagle jak zawieje wiatr, nam te okna zaczynają trzaskać, bo nagle się okazuje, że wtedy, kiedy one wchodzą, trafiają na ścianę budynku, to w te okna przyciskają się, nasze okna przyciskają się z taką siłą, że nam te okna po prostu potrafią mocno trzaskać, czy się nawet zamykać, jeżeli to wieje z drugiej strony. I coś takiego się wydarzyło na tym jeziorze. To jest bardzo, bardzo ciekawy opis, pokazuje o to, że jest to sytuacja zupełnie realna. Jeżeli mogę Cię prosić, Szymon, o zdjęcie to ostatnie tej łodzi, to żebyście, braterstwo, zobaczyli, że bardzo, gdzieś tam znaleźli jakąś łódź, mówią, o, łódź Jezusa. Ci z Was, którzy się interesują trochę tym, co się tam odkrywają archeolodzy w Izraelu, to okazuje się, że oni tutaj nazywają, że to jest łódź, którą Jezus przepływał. To jest mała łódź, bo to zdjęcie jest takie wielkie. Tu z trudnością by się, zobaczcie, to jest wiosło. Czy jeżeli takie jest wiosło, to uważacie, że tu by się zmieściło 12 osób? To jest w ogóle dziwne. Ta łódź to by tam pewnie się zanurzyła do tego. Jakby tam miały przyjść takie fale, to by tam wszystkich zmoczyły. Nie wyobrażam sobie, że fale lecą, spadają na Jezusa, a Jezus sobie śpi. Tam jest napisane, że w rufie, na rufie spał. Tam musiało być jakieś zabezpieczenie. To musiała być zupełnie inna łódź. Prawdopodobnie, braterstwo, zastanawiałem się na tym. Tam byli rybacy. To jezioro było źródłem ryb, które pomagały ludziom po prostu zarobkować i to był ich zawód. Przecież apostołowie byli rybakami, ale zobaczcie, Piotr i Andrzej to byli rybacy tacy, że sami tam ze swoim ojcem coś tam robili. Nie? Jezus przyszedł, powiedział, chodźcie, to poszli. Nie? Ale już na przykład Jan, nie, czy Jakub, to już byli synowie Zebedeusza, to już jest napisane, że mieli najemników, mieli pracowników, mieli przedsiębiorstwo rybackie, byśmy mogli być. Ci byli po prostu takimi sobie biednymi rybakami, którzy to, co łowili, to sprzedali i mieli po prostu pieniądze na przeżycie, a ci mieli firmę rybacką, więc przypuszczam, że nie wypłynęli jakąś taką byle jaką łodzią, taką jak ta, bo gdyby przyszła jedna fala, to by wszyscy, no nie wyobrażam sobie Jezusa. Jak oglądaliście film Jezus, to tam jest napisane, takie nakręcona scena, że Jezus przykryty szmatą leży. Te fale walą w tą szmatę, a oni budzą Jezusa. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Tam musiało być jakieś zabudowane, gdzie to chroniło przed tymi. I oni poszli potem tam i na tej rufie, bo to jest napisane, że z tyłu, że tam Jezus po prostu spał i trzeba go było obudzić. Na pewno nie była taka łódź, chociaż jest gdzieś tam muzeum z tytułem Łódź Jezusa i tak dalej. To nie była ta łódź, braterstwo. Może jak tam gdzieś do Piotra powiedział, weź wypłyń, bo tu będę przemawiał teraz, to tu Jezus mógł stanąć na tym i przemawiać. Na pewno nie była to do tej przeprawy. Ale nie interesują nas takie szczegóły, aczkolwiek chciałbym, żebyście, braterstwo, zobaczyli po raz któryś, że to, co Pismo Święte mówi, to jest prawda, że takie rzeczy się zdarzają. Są ludzie, którzy powątpiewają, ale okazuje się potem, że tak naprawdę to jest to wszystko oparte na faktach. I kiedy się ten opis czyta, braterstwo, to jest tutaj kilka ciekawych rzeczy. Ja sobie te rzeczy wynotowałem. Co tutaj jest ciekawego? Po pierwsze, że inne łodzie im towarzyszyły, a jak się burza zaczęła, no to gdzieś pewnie szybko te łodzie odpłynęły, bo jest cała ta sytuacja opisuje tylko to, co się wydarzyło na tej łodzi. I w różny sposób oni tutaj mówią. Ta sama historia jest opisana w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. My czytaliśmy Marka 4 rozdział i Ewangelia Łukasza 8 rozdział. Czyli Mateusz 8, Marek 4 i Łukasz 8. To łatwo będzie zapamiętać, bo tu jest 8, 4 i znowu 8. Kiedy się porównuje te trzy historie, to jest na przykład tak. Mateusz mówi, oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały, że one były większe od łodzi, że jak się przewalała taka fala, to była w stanie przykryć tą łódź. To jest coś naprawdę bardzo, bardzo poważnego. Tutaj w Marku czytaliśmy, że fale wdzierały się do łodzi, tak że łódź już się wypełniała. Czyli no, jak już się łódź wypełnia, no to już jesteśmy krok od tego, że się wypełni i pójdzie pod wodę, nie? A w Ewangelii Łukasza jest napisane tak, że był tak gwałtowny wicher, że fale ich zarywały i byli w niebezpieczeństwie. Jeżeli to piszą apostołowie, którzy w większości byli rybakami, przecież oni tam nie mieszkali rok czy dwa przy Jeziorze Galilejskim, że nie wiedzieli o czymś takim jak burze na Morzu Galilejskim, bo przecież one się zdarzały. To, co tutaj czytaliśmy w komentarzu Bertoja, to byli przecież ludzie z doświadczeniem. To jest tak, jakby się rybak bał wypłynąć gdzieś w Bałtyk, może gdzieś tam byliście w Łebie, Ustce, czy tam gdzieś Dziwnowie, gdzie są te małe porty, gdzie wypływają kutry rybackie. Oni by się bali, że się wiatr zerwał, że fala. No to dla nich to jest po prostu normalne, że raz płyną, jest ładna pogoda, a raz wypływają i się dzieje źle. jest burza. I oni, słuchajcie, to byli ludzie z jakimś tam doświadczeniem z morzem. No nieduże morze, no ale zawsze, nie? I oni się tak bali, że krzyczeli, że my giniemy, Panie, nie? Oni mówią do Panie ratuj, giniemy w Ewangelii Mateusza. Potem w Ewangelii Marka czytaliśmy, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Czyli oni już zdawali sobie sprawę, jak już się łódź zaczyna wypełniać wodą, to oni już sobie zdawali sprawę z tego, że za moment już ta łódź będzie pod wodą i oni tam wszyscy te fale, to nie za bardzo idzie pływać, braterstwo, w takich falach. Ja się wybrałem, u nas na Malcie jest akwapark i się wybrałem, tam jest takie miejsce, gdzie co jakiś czas fale są tak sztucznie wywoływane i można pływać w tych falach. Ja dość dobrze pływam i tak sobie zachojrakowałem i sobie tam wpłynąłem, w te, gdzie są te fale. Jak mnie ta fala raz i drugi nakryła i się napiłem wody z tego basenu, to poczułem taki, o, mówię, tu muszę się zacząć, nie tak jak sobie normalnie pływam w basenie czy w jeziorku, tylko muszę zacząć jakby na tej fali starać się utrzymać, żeby móc wziąć oddech. I tak jak już mi się udało stamtąd wypłynąć, to tak już troszeczkę byłem podenerwowany, bo mnie ta fala tam parę razy tam poturbowała. I to nie jest wcale tak łatwe. Jeżeli są duże fale, to praktycznie człowiek nie ma szans upłynąć, bo jak wysunie głowę, żeby nabrać oddechu, to przyjdzie fala i go po prostu przytopi. I rzeczywiście ci ludzie zdawali sobie sprawę, chociaż byli wytrawnymi rybakami, doświadczonymi, zdawali sobie sprawę z tego, że oni tutaj już giną, że śmierć jest bliska. Nie? I braterstwo, chciałbym zwrócić waszą uwagę na parę rzeczy. My często, kiedy mamy jakieś problemy, kiedy są jakieś zawirowania w naszym życiu, ten pierwsza część o tych beniaminitach, ja to jakoś tam spinam w jedną całość, żebyśmy zobaczyli różne sytuacje, w jaki sposób Bóg pokazuje nam, jak my się mamy zachowywać wtedy, kiedy są jakieś problemy. Nie? Tak jak ci beniaminici, tutaj Izraelici w stosunku do beniaminitów, tak samo tutaj mamy sytuację, która została zapisana nie dlatego, żeby pokazać, że słuchajcie, Jezus jest taki mocny, że potrafi falą rozkazywać i jesteśmy dumni z takiego Zbawiciela, bo w zasadzie Jezus zrobił mnóstwo cudownych rzeczy, a ta historia ma nas czegoś nauczyć. Jeżeli się nad tym, braterstwo, zastanawiamy, to dochodzimy do wniosku, że nie zawsze dzieje się tak, jak nam się wydaje. Że my myślimy tak, czytamy psalmy, oto nie drzemie i nie śpi ten, który tam chroni Izraela. Nie? Czyli mówimy tak, mamy Boga, który nie zasypia, który nigdy nie da się niczym zaskoczyć. Jak przychodzą jakieś problemy, a my się do Boga modlimy, prosimy Go, żeby wziął to w swoje ręce, żeby się Jego wola wykonywała, czy też prosimy Go o coś. Nie? Bo cały problem w tym jest, braterstwo, jak my się modlimy, jak my prosimy. Jeżeli w modlitwie pańskiej jest bądź wola Twoja, to jest coś, co znajduje się na samym szczycie naszych próśb, że Boża wola ma być wykonywana. Ktoś też kiedyś powiedział z biblistów, że w życiu chrześcijanina następuje taki moment, kiedy ta cała sytuacja się odwraca i człowiek jakby chciał zobrazować swoje życie, to by się tak jakby się miał zacząć modlić, niech się dzieje wola moja, a nie Twoja, Boże. Nie? Że bardzo często my przychodzimy do Boga i mówimy Bogu, jak ma być. I się sytuacja zupełnie odwraca, ale sytuacja, kiedy ma się dziać wola Boża, to jest nadrzędna. Ale my też mamy pewne problemy, mamy rzeczy, które nam leżą na sercu i chcemy z tymi problemami sobie poradzić z Bożą pomocą i mamy prawo prosić o to, braterstwo, żeby się coś wydarzyło. A Bóg może zmienić zdanie. Jeżeli mi nie wierzycie, to mogę poszukać w czwartej Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg już chce wytracić Izraela, a Mojżesz prosi, mówi, nie rób tego. Wszyscy powiedzą, że ich wyprowadziłeś z Egiptu, że nie mogłeś nad nimi zapanować, nie dałeś sobie rady i ich wytraciłeś i będą gadać. A Bóg mówi, ja z ciebie wyprowadzę naród. Nie, zostaw ten naród, nie wytracaj. I Bóg mówi, dobra, usłuchałem ze względu na ciebie. Bóg może zmieniać swoje zdanie pod warunkiem, że my jesteśmy poddani pod jego wolę. Apostoł Paweł 3 razy prosił, żeby cierń był od niego odjęty. Jezus prosił, żeby go ten kielich mógł minąć. Ale zawsze w głowie mieli, że jednak wola Boża ma się dziać. I braterstwo, jeżeli natrafiamy na jakąś burzę w naszym życiu, to musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę ma się dziać wola Boża. Że ma się dziać wola Boża. A my możemy Bogu powiedzieć, co byśmy chcieli, ale nie nalegajmy, nie wymuszajmy na Bogu, bo wtedy jak Bóg się zdecyduje i nam zrobi nie według swojej woli, tylko według naszej woli, to będziemy mieli jeszcze większe problemy niż mieliśmy wcześniej. Ktoś kiedyś powiedział też, że jeżeli Bóg by miał wysłuchiwać wszystkich naszych próśb, to byśmy wpadli w problemy jeszcze większe niż mieliśmy na samym początku. Bo jednak on to wszystko ocenia zupełnie z innego punktu widzenia. I teraz, braterstwo, jaką tu mamy sytuację? Że oni Jezusa mają w łodzi. I zastanówcie się dalej nad tą sytuacją. Pójdźmy sobie tak trochę, braterstwo, te nasze wodze fantazji i pomyślmy, co by się zdarzyło, gdyby oni tego Jezusa nie obudzili. Gdyby go nie budzili, by tam wylewali tą wodę tymi wiaderkami, tu by żeglowali, ktoś by powiedział, o, trzeba Jezusa budzić. Oni nie, spokojnie, mamy Jezusa na pokładzie, nie musimy się niczego bać. Czy ta łódź by się zatonęła, braterstwo? Jak myślicie? Myślę, że by nie zatonęła. Czy ktoś z nich by się utopił? Czy Jezus by się utopił? Tak wiecie, nagle ze środka snu wrzucony do wody weźmie oddech pod wodą i się topi. Jezus by się utopił? Nie. Braterstwo, my na to patrząc z tego punktu widzenia możemy powiedzieć tak. Gdyby oni Jezusa nie budzili, to by nie otrzymali nagany, bo przecież otrzymali nagany. W związku z tym, jeżeli otrzymali nagany, że są małej wiary, to znaczy, że mogli tego nie zrobić. A gdyby tego nie zrobili, gdyby w panice nie budzili Jezusa, co tutaj w Ewangelii Marka jest zapisane? Czy cię to nic nie obchodzi? W tekście greckim jest, czy to cię nie martwi, że my giniemy? Nie, jeszcze zarzut. Ty się w ogóle nami nie zajmujesz. Ty się nami nie interesujesz. Nic cię to nie obchodzi, że my giniemy. My jesteśmy tutaj już w takich doświadczeniach, a ciebie to w ogóle nie obchodzi. Nie martwi cię to. Gdyby oni tego nie zrobili, to ja myślę, że Jezus by się w którymś momencie obudził, uciszyłby te fale i to morze, ten wiatr i by powiedział, jesteście wspaniałymi ludźmi, zaufaliście mi, nie wpadliście w panikę, nie baliście się. No ale stało się, jak się stało. W związku z tym Jezus im co powiedział? Jesteście małej wiary, gdzie jest wasza wiara? Z czemu jesteście tacy bojaźliwi? Tu jak się, braterstwo, czyta ten fragment, Jezus mówi tak, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jak oni się musieli głupio poczuć, nie? Słuchajcie, burza, fale się wlewają do łodzi, a Jezus mówi, a co tacy bojaźliwi jesteście? No to mogliby powiedzieć, no Panie Jezu, no jak tu nie być bojaźliwym, jak tu jest burza, fale, łódź przykrywają, łódź nam się napełnia wodą, a ty się dziwisz i nam robisz wyrzuty, że my jesteśmy bojaźliwi? Czy my się możemy z tego czegoś nauczyć, braterstwo? Że mogą się zdarzać niesamowite burze w naszym życiu. Może się wydarzać coś naprawdę strasznego, co byśmy sobie nigdy tego nie życzyli. A jak możemy się zachować? Na dwa sposoby. Albo wołać do Pana, Panie, co tu się dzieje? Czy ja jestem od Ciebie odrzucony? Zastanawiać się, wmawiać sobie może jakieś grzechy gdzieś tam sprzed 30 lat, jak tam niektóre kościoły mówią, że jak człowiekowi się źle dzieje, to musi sobie przypomnieć, czy tam 30 lat i robią jakąś retrospekcję, cofają się tam, wymyślają sobie jakieś tam przekleństwa, które gdzieś tam kiedyś złapali przy okazji. Nie! Mamy całkowicie zaufać, bo wiecie co? Jezus jest zawsze blisko. Ale nieraz reaguje, a nieraz nie reaguje. A tutaj w tym momencie nie zareagował. Nie? I to jest piękna sytuacja, kiedy Jezus jest blisko, jest na wyciągnięcie ręki, tylko Mu trzeba zaufać i powiedzieć sobie tak, jest burza, jest ciężko, przychodzą doświadczenia, jedna rzecz po drugiej idzie źle, to trochę tak jak było z Hiobem. Nie? A on mówi, Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie imię Pana błogosławione. Nie? To żona mówi, no jak, no co ty robisz? Nie? Że tak ciągle tego, o tym Bogu. A to był taki właśnie człowiek. On by tam, przypuszczam, w łodzi w ogóle Jezusa nie obudził, tylko by tam wyrzucałby tą wodę, ile by się dało, by mówił, no kiedy wreszcie Jezus wstanie i zrobi porządek? Nie? Jak ta sytuacja się skończy? Bo wiadomo, że Bóg tą sytuację, że Jezus tą sytuację doprowadzi do szczęśliwego końca. I kochani, chciałbym, żebyśmy też, kiedy przyjdą jakieś doświadczenia, a wygląda na to, że to, co się w tym dzisiejszym naszym świecie dzieje, że doświadczenia przyjdą, żebyśmy byli takimi, którzy nie zasłużą na naganę, tylko że Jezus nas pochwali i powie, fajnie, wytrzymaliście do końca, uwierzyliście, trzymaliście się mnie do końca. I na tym chciałbym przerwać tutaj ten wykład. Mam nadzieję, że mocno nie przedłużyłem. A na drugiej części, braterstwo, opowiem jeszcze o tej trzeciej historii i może nam się uda też powiedzieć o wypełnionych proroctwach, które są też bardzo fajne, zaskakujące, a jeżeli nam nie starczy czasu, no to poprzestaniemy na tej części. Tutaj wam, braterstwo, chciałbym powiedzieć, że modlę się zawsze nad tematem, który chcę do was powiedzieć I doszedłem do wniosku, że ten o doświadczeniach takich, które nas spotykają w życiu, będzie dobrym tematem, bo każdy z nas się z czymś boryka. Nawet jeżeli przychodzimy do zboru, jesteśmy uśmiechnięci i staramy się w jakiś taki sposób tutaj ze sobą funkcjonować, nie dawać jakby odczuć innym o swoich problemach, to gdzieś tam w środku każdy z nas ma jakieś takie rzeczy, nad którymi można załamać ręce, płakać, martwić się nimi i myślę, że takie historie, które są i w Starym i Nowym Testamencie, one powinny nas podnosić na duchu i tego wam braterstwa życzę. Dziękuję bardzo.